sami sobie.
Dobry wieczór, słuchają Państwo audycji Sami Sobie, w której opowiadamy o ciekawych i wartych uwagi działaniach pomorskich fundacji i stowarzyszeń. Dzisiaj odwiedzimy Pomorski Dom Nadziei. Być może niektórzy z Państwa kojarzą tę placówkę, bo znajduje się ona w Gdańsku, ale zapewne nie wszyscy. Tej drugiej grupie powiem, że Fundacja Pomorski Dom Nadziei zajmuje się osobami zakażonymi wirusem HIV. Jej celem jest kreowanie postaw obywatelskich, mających na celu akceptację społeczną ludzi żyjących z HIV, pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem, a ponadto tworzenie klimatu potrzeby społecznej przynależności i bycia potrzebnym. Resztę opowiedzą moi goście, Magda Świerczyńska-Dolot. Zapraszam do wysłuchania audycji.
Znajdujemy się w siedzibie, właściwie w lokalu terapeutycznym Fundacji Pomorski Dom Nadziei. Fundacja ma dwa takie punkty. Pierwszy punkt to jest punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie wykonuje się bezpłatnie anonimowo testy w kierunku HIV, natomiast my znajdujemy się w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym, który jest lokalem, w którym udzielana jest pomoc psychologiczna osobom zakażonym HIV. Może najpierw pochwalę się, że 14 lipca akurat będzie 10 lat. Ile osobom pomogło, a to zależy, jakie działania tutaj byśmy wzięli pod lupę, ponieważ w sumie wszystkimi programami fundacji to jest około 30-40 tysięcy osób zostało objęte. Właściwie pierwsze projekty fundacji to były projekty związane z profilaktyką. To była profilaktyka HIV/AIDS młodzież. Rozpoczynaliśmy ten projekt w 2005 roku i w projekcie tym uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w miarę rozwoju fundacji i zwiększeniu się liczby osób współpracujących, zaczęliśmy programy rozwijać i na dzień dzisiejszy tych programów, powiedzmy sobie, jest trochę. Są to stałe programy, bardzo dobrze współpracuje się nam z Urzędem Miasta w Gdańsku i w Sopocie. To są właściwie dwie instytucje, z którymi w stały sposób współpracujemy.
To jest jedna z nielicznych, o ile nie jedyna, taka organizacja zajmująca się tym tematem, pomagająca tym konkretnym ludziom na Pomorzu.
Na Pomorzu na pewno. Na Pomorzu jesteśmy jedyną organizacją pozarządową. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce chyba jesteśmy jedyną organizacją pozarządową, która posiada status organizacji pożytku publicznego, czyli dzięki temu mamy możliwość pozyskiwania pieniędzy na cele statutowe płynące z 1% odpisu od podatków. W Trójmieście do roku 2003 działało Stowarzyszenie Wolontariuszy Bądź Z Nami, natomiast rozwiązała się ta organizacja i teraz jesteśmy tylko my. Chciałem jedno zaznaczyć, że z kolei jesteśmy organizacją, która udziela pomocy wszystkim osobom zakażonym, obojętnie na światopogląd, na tożsamość psychoseksualną. Jesteśmy organizacją, która pomaga tym osobom, które zmagają się w walce z tą chorobą. Myśl przewodnia się zmieniała, bo powiem szczerze, że fundacja w momencie założenia bardziej myśleliśmy w ogóle o powstaniu takiego hostelu, domu opieki. W ogóle początki takiego zainteresowania się HIV/AIDS u mnie na przykład związane było z moją pracą zawodową. Jestem psychoterapeutą uzależnień i 10 lat temu właściwie 80% klientów poradni, w której pracuję na co dzień, poradni Monar, to były osoby uzależnione od opiatu, biorące narkotyki dożylnie. I właściwie chcąc lepiej pomagać tym osobom, musiałem trochę dokształcić się w zakresie akurat tej problematyki. I właściwie początki fundacji też były właśnie myśleniem o pomocy tym osobom. Potem jednak okazało się, że te osoby, które przetrwały, raczej sobie radzą i nie wymagają takiego hostelu, także zaczęliśmy zajmować się w szerokim zakresie profilaktyką. Wówczas jeszcze nie mieliśmy siedziby i w związku z tym niemożliwe były takie działania jak teraz, czyli pomoc psychologiczna osobom zakażonym. Powiem szczerze, statystyki to jest taki dział naukowy, którym troszeczkę można kombinować i manewrować. Zresztą statystyki związane z HIV/AIDS, one działają trochę inaczej, ponieważ ponieważ wielość zgłoszeń w danym roku spływa z pewnym opóźnieniem, ale na pewno jest tak, że w ostatnim okresie ilość zakażeń tutaj w województwie pomorskim znacznie wzrosła, łącznie z tym, że 2 lata temu to było 90 osób przy takiej statystyce 30-20 w latach poprzednich, ale tutaj też myślę, że było to zjawiskiem spływania z danych lat, ponieważ to z kilku miejsc są te informacje zbierane. Natomiast my, śledząc obraz zakażeń tutaj w Gdańsku, chyba 4 lata temu mieliśmy dosyć taki traumatyczny ogląd, ponieważ liczba wykrytych zakażeń w jednym roku wzrosła prawie dwukrotnie i ta tendencja się właściwie utrzymuje do dnia dzisiejszego. Przy czym ilość wykonywanych testów nie rośnie bardzo w górę. W sumie liczyć można, że w województwie pomorskim jest około 1100-1200 osób zakażonych. Szacunki polskie na dzień dzisiejszy to jest około 17800, prawie 18 tysięcy.
Oferujemy konsultacje psychologiczne i też prowadzimy grupę wsparcia dla osób, które są zakażone i która całkiem prężnie działa. Spotykamy się tutaj w tej chwili co 2 tygodnie. Także można przedyskutować różne kłopoty, z którymi boryka się osoba zakażona i zarówno z innymi osobami zakażonymi i też w indywidualnej konsultacji z psychologiem. Najczęściej to jest problem dotyczący stereotypizacji i stygmatyzacji, czyli to jest jakby kłopot dotyczący tego, że jest się osobą zakażoną i jakby w różnych sytuacjach społecznych, jeśli taki fakt zostanie ujawniony, to można w różny sposób zostać potraktowanym. To na pewno najczęściej. Dużo o problemach w relacjach partnerskich, bo też trzeba jakby tutaj ujawnić fakt swojego zakażenia. Także tego typu problemy, nie wiem, ktoś się zaczyna z kimś spotykać, też trzeba o tym powiedzieć. Za wcześnie nie jest dobrze, za późno też nie jest dobrze. Także to są różne kłopoty. Właściwie ilu ludzi tyle problemów, ale zawsze gdzieś tam wspólnym mianownikiem co do tego jest stereotypizacja, stygmatyzacja, dyskryminacja tego typu zjawiska.
Obserwują Państwo coś takiego, bo ja mam wrażenie, że właśnie cały czas w naszym społeczeństwie pokutuje taki bardzo negatywny obraz osób zakażonych wirusem HIV, że to są takie osoby, od których lepiej trzymać się z daleka, a może nie mam racji.
Ma Pani rację, bo jakby myślę, że wirus HIV jest takim wirusem, który powoduje najwięcej stereotypów i uprzedzeń. Jakby lepiej powiedzieć, że jest się zakażonym HCV, czyli wirusowym zapaleniem wątroby typu C, niż HIV-em. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi, że jest się osobą zakażoną, tak, czy w ogóle na przykład, jeśli ja mówię jakimś nowo poznanym ludziom, że pracuję akurat w takiej działce, to natychmiast jakby uruchamiają się klapki pod tytułem takie złe, powiedzmy, pokłosie takiej profilaktyki, która była w latach 80. Jakby teraz HIV nie dotyczy osób, które się prostytuują, osób, które dożylnie używają narkotyków i osób homoseksualnych, ale jakby zwyczajnej populacji może przytrafić się każdemu. I to, z czym jakby boryka się też nasze społeczeństwo i z czym ja się często spotykam kłopot, to jakby ludzie nie odnoszą ryzyka zakażenia do własnej osoby. Myślą, że to dotyczy jakichś konkretnych grup społecznych, ludzi, którzy coś przeskrobali, tak, ale jakby nie, mnie to nie dotyczy. Tak, także stąd stereotypy, stąd dyskryminacja. Aktualnie najczęstszą sposobem, w jaki zakażają się ludzie, to są kontakty seksualne niezabezpieczone przy pomocy prezerwatyw. Druga droga zakażenia, kontakty z krwią, ale bardzo rzadko to się zdarza. Przeciętny śmiertelnik w rzadkich sytuacjach ma kontakt z krwią drugiej osoby i nie mówimy tutaj o kontakcie na zdrową skórę, tylko o kontakcie gdzieś na śluzówkę, także mogą to być jakieś zawodowe bardziej sytuacje, czyli jakby personel medyczny, tak, czy służby mundurowe, oni są bardziej narażeni na kontakty z krwią innych ludzi. Trzecia możliwa droga zakażenia, to droga z matki na dziecko, natomiast też w tej chwili jakby mamy tak rozwiniętą medycynę, że jeśli mama ciężarna, tak, czy kobieta planująca ciążę jest przebadana, to tutaj prawie w 100% dzieci rodzą się zdrowe, nie mamy w Polsce takich przypadków, żeby było inaczej, także też jest ważne, aby kobiety w ciąży się badały.
Jak ważna jest profilaktyka przy zakażeniach przy wirusie?
Nie mamy w tej chwili żadnego skutecznego leku, w sensie eliminującego wirusa we krwi, nie mamy szczepionki. W związku z tym profilaktyka jest jedyną skuteczną bronią, jaką mamy i w jaki sposób możemy walczyć z wirusem. Także właściwie im do młodszych ludzi dotrzemy, takich, którzy jeszcze są przed inicjacją seksualną, tuż po inicjacji seksualnej, aktywni seksualnie, tym jakby jest lepiej, bo mamy możliwość zatrzymania po prostu epidemii.
Czyli edukacja przede wszystkim.
Na tym etapie edukacja przede wszystkim. I to też myślę, że nie taka martwa edukacja, ale taka edukacja angażująca emocje, jakieś zajęcia warsztatowe, tak żeby, tak jak wcześniej mówiłam, człowiek był w stanie odnieść to ryzyko zakażenia do własnej osoby, że jeśli nie będę miał zabezpieczonych stosunków seksualnych, albo jeśli, nie wiem, nie będę miał jednego partnera i nie wiem, jeśli nie będę robił badań na HIV, tak, to jest coś, co może mi się przytrafić. Także jeśli jesteśmy w stanie jakby zmienić takie poglądy, jakąś wizję siebie, tak, tego, czy mi się może to przytrafić, czy nie, no to jakby to jest według mnie najlepsza forma profilaktyki, nie tylko martwe informacje, tak, że przez seks, że przez krew i z matki na dziecko jakby to wystarcza. Ludzie muszą zacząć umieć odnosić ryzyko zakażenia do własnej osoby.
Matka biologiczna nie wiedziała o tym, że jest zakażona wirusem HIV, a tak naprawdę miała AIDS. I lekarze, podczas porodu zostałam zarażona, lekarze wykryli u mnie, że jak ja miałam rok i 8 miesięcy, to dopiero wykryli u mnie, że jestem nosicielką wirusa HIV. I dopiero się wtedy matka dowiedziała, że była nosicielką wirusa HIV i już jest chora na AIDS. No i 2 lata później zmarła. Nie znam jej, całe życie się w domu dziecka spędzałam, później rodzina zastępcza, później znowu pogotowie pokojowe. W czasie to się lepiej o tym nie myśleć. Żyć normalnie tak, jakby się tego wirusa nie miało. Nie no, co 3 miesiące mam wizyty w przychodni chorób zakaźnych na Smolowskiego. 2 razy w roku jest robiona wiremia. To jest wskaźnik poziomu wirusa HIV we krwi. U osób zdrowych nie ma tego. U osób zakażonych albo jest niewykrywalna, czyli poniżej 20 kopii na mililitr, albo wykrywalna to powyżej 20 kopii na mililitr krwi.
A powiedz, jak trafiłaś do fundacji?
Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. Znaczy się, tak, już sobie przypomniałam. Do fundacji trafiłam w zeszłym roku. Po tym, jak się dowiedzieliśmy o tym, jak zmarła była prezes Stowarzyszenia Mały Książę z Warszawy. Mieliśmy jechać na pogrzeb. Wyszło, że nie pojechaliśmy, ale dopiero wtedy tutaj trafiłam z koleżanką Mają. Szczerze mówiąc, przydaje się takie coś, że nie czuję się wtedy, że czemu ja mam taki problem, a nie inny. Są po prostu inne osoby, które żyją z tym samym i sobie jakoś radzą. Te osoby, które mają wiedzieć, to wiedzą. I jakoś, szczerze mówiąc, nie zareagowały negatywnie. Normalnie mnie akceptują, nie ma z tym najmniejszego problemu. A ci, co nie mają wiedzieć, to nie wiedzą do tej pory.
Jaki jest odsetek na przykład umieralności u nas, wiemy, na Pomorzu?
Na pewno znacznie się zmniejszyły, tak? No właściwie w całej Polsce, w całej Europie, no nie powiem świecie, mówimy o Europie Zachodniej, w związku z tym, że jest duży postęp w lekach antyretrowirusowych. Zapadalność może nie, ale umieralność z powodu AIDS w ostatnich latach znacznie spadła. Pamiętam, jak byłem na pierwszym szkoleniu w 2002 roku i na tym szkoleniu występował mężczyzna zakażony i pokazywał, jaką ilość tabletek musi dziennie spożywać. To było to kilka garści. Pamiętam, miał specjalny budzik, który jak była odpowiednia godzina, to dzwonił. Jedne trzeba było brać na trzo, inne po jedzeniu, jeszcze inne, pamiętam, po soku winogronowym, bo odpowiednie pH w ustach miało być. Dzisiaj, tak jak często na grupie rozmawiamy, jakie leki przyjmują nasi podopieczni. Często to są leki, które przyjmuje się tylko raz dziennie, czyli jedna tabletka na 24 godziny brana regularnie, bo nie można tej kuracji przerwać. To jest minus związany z tymi lekami, że właściwie jeżeli ktoś wejdzie na leki, powinien je brać do końca życia, ponieważ w moment, kiedy się przerwie kurację, wirus uodparnia się na tą grupę leków i jeszcze szybciej się namnaża. Ale to już są sprawy lekarzy.
W pierwszy rodzaj profilaktyki to jest profilaktyka, taka typowa edukacja, i ona jest w szkołach, w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych. No i nasza taka słynna kampania o takim charakterystycznej nazwie, która nazywa się Bezpieczne Gruchanie. To jest kampania skierowana do młodzieży akademickiej, z bardzo takim fajnym oddźwiękiem się spotyka i właściwie to mój ulubiony projekt, bo najsympatyczniej się go prowadzi. Prowadzimy też konkursy wiedzy na temat HIV/AIDS, zarówno dla młodzieży gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej, gdzie no, jeśli ktoś bardzo dobrze rozwiąże test wiedzy, to dostaje od nas nagrodę. W ten sposób zachęcamy młodzież, żeby gdzieś tam sami poszperali po książkach i czegoś się nauczyli. Drugi rodzaj projektów to jest już dla osób, które mają za sobą jakieś ryzykowne zachowania seksualne, w związku z tym powinny się przetestować. I prowadzimy punkt konsultacyjno-diagnostyczny przy jednej z gdańskich przychodni i tam w poniedziałki, czwartki o godzinie 17 można przyjść, się przebadać. Jest zazwyczaj sporo chętnych, także bardzo dobrze, coraz więcej osób się bada. Dla mnie najfajniejsze jest wtedy, kiedy wiem, że jak się pytam na przykład, skąd się ktoś dowiedział, ktoś mówi, a taka kampania, bo u nas bezpieczne gruchanie i dlatego ja postanowiłem, tak? A w szkole były takie zajęcia warsztatowe, panów dwóch prowadziło i myśmy postanowili się przeorać. To pokazuje, że jakby rzeczywiście coś takiego robimy, że ludzie nagle wpadają na pomysł, a no, trzeba przyjść i trzeba się sprawdzić w związku z tym, że zdarzył mi się kontakt seksualny, na przykład bez prezerwatywy. Robi się też coraz taka większa moda wśród młodzieży, która mi się bardzo podoba, że przychodzą młodzi ludzie, mają po 20 parę lat i mówią, ja tu przyszedłem, za chwilę wejdzie moja dziewczyna, tak, albo ja przyszłam, za chwilę wejdzie mój chłopak. Myśmy zdecydowali się, że będziemy teraz tylko ze sobą, chcielibyśmy przestać używać prezerwatyw, ale zanim to zrobimy, przebadamy się. Pokazuje naprawdę taką odpowiedzialność i takie no, ogarnięcie i świadomość. Bardzo mi się to podoba, jeśli chodzi o młodzież. Trzecim obszarem działań, tak jak mówiliśmy, to jest pomoc już osobom, które są zakażone, czyli taka pomoc psychologiczna, terapeutyczna, indywidualna, grupowa.
To bezpieczne gruchanie, na czym to polega dokładnie? Co tam mówicie?
Bezpieczne gruchanie to jest kampania, która bodajże już istnieje tutaj w Trójmieście i w okolicach od lat 4. Polega ona na takim kilkugodzinnym evencie, najlepiej to się sprawdza w formie 4 godziny, gdzie my jakby jesteśmy na uczelni przez 4 godziny, dostępni przy takim stoisku, ekspozycji stoiskowej, gdzie można wziąć ulotki, różne gadżety, na których jest napisane miejsce, gdzie można się anonimowo i bezpłatnie przebadać w kierunku HIV. No i jakby takim najbardziej taką rzeczą cieszącą się popularnością są koszulki. Mamy bardzo ładne logo kampanii z dwoma gołąbkami, z tą chwytliwą nazwą Bezpieczne Gruchanie, więc studenci są zainteresowani tymi koszulkami, ale żeby ją dostać, trzeba rozwiązać quiz wiedzy z edukatorką. A quiz wiedzy nie dotyczy tylko tego, w jaki sposób można się zakazić, tylko też się wchodzi w różne szczegóły. W związku z tym, żeby usiąść z edukatorką, trzeba najpierw przeczytać ulotkę. Poza tym no, edukatorki zazwyczaj są dwie i do nas są dosyć duże kolejki na przerwach, więc też jest czas, że oni jakby stoją, te ulotki czytają. Naprawdę mamy bardzo dobry oddźwięk wśród młodzieży.
Drugim takim projektem, który jest realizowany nieprzerwanie od 2005 roku, jest turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób zakażonych. Co roku turnus organizowany jest tak pod koniec sierpnia, początek września. No, względy są proste, finansowe. Tak? Powiem szczerze, że niełatwo jest pozyskiwać pieniądze na cele statutowe fundacji. No, niewiele firm pragnie być kojarzona w ogóle z tą problematyką, więc jak to się mówi, dzieci otwierają serce sponsorom osoby zakażone HIV. Raczej nie. Więc no, w fundacji każda złotówka jest cenna, w związku z tym sierpień, wrzesień to są najniższe ceny. Zaczęliśmy 2005 rok w Łapinie, kilka lat organizowaliśmy te turnusy w Łapinie, potem nad morzem w miejscowości Jantar. Natomiast w tym roku po raz pierwszy będzie to miejscowość pod Puckiem. Powiem szczerze, nie wiem jaka to jest miejscowość. Andrzej, który dzisiaj nie mógł przybyć, który jest prezesem Fundacji Pomorski Dom Nadziei, zawsze pilotuje, to jest jego autorski program. Rocznie około 20-30 osób przybywa. Jest to o tyle ciekawa forma, że łączymy tutaj formę wypoczynku, nauki, terapii, najnowszej wiedzy medycznej, czyli oprócz takiej integracji ognisk i takiej części zabawowej, zawsze są wykłady lekarza, spotkanie z terapeutą uzależnień, psychologiem. Także duży nacisk jest na te zajęcia obowiązkowe. W ubiegłym roku hitem były zajęcia. Podzieliliśmy dwie grupy na kobiet i na grupę mężczyzn i tematem warsztatu była komunikacja między kobietami a mężczyznami, czyli mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Thank you.
najbardziej takie eventy, które realizujemy corocznie. To jest na pewno 1 grudnia, na pewno w trzecia niedziela maja corocznie, czyli Międzynarodowy Dzień upamiętniający osoby zmarłe na AIDS. 1 grudnia, no to jest to zawsze realizowane, przeważnie było realizowane w Sopocie. Raz było to robione w Gdańsku, taki event. Przeważnie wieczorem palenie takiej wstążeczki ze świeczek czerwonych, przypominające Dzień osób chorych na HIV i AIDS. Też w tym czasie rozdajemy ulotki, zachęcamy osoby do tego, żeby jednak się zapoznały z problematyką. Często też ludzie podchodzą, pytają się, a co to jest, w ogóle o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Także też wtedy się mówi, tłumaczy, przypomina się, mówimy też o punkcie konsultacyjnym, jeżeli ktoś tam dopytuje. A trzecia niedziela maja właśnie corocznie od 3 lat chyba, czy już 4, przy pomocy też parafii świętego Jana w Gdańsku. Też zawsze puszczamy tam baloniki po mszy. Na mszy jest wspomnienie właśnie, że msza jest między innymi w intencji osób zmarłych na HIV i AIDS. I bardzo jest to takie przyjemne i fajne przeżycie, jak są rozdawane baloniki osobom wychodzącym z kościoła i puszczane są w górę. Jednak jest trochę mistycyzmu w tym. No w tym roku podczas spotkania wolontariuszy i zarządu, a propos pomysłów na najbliższe miesiące i lata pracy w fundacji, kilka wolontariuszy wpadło na pomysł, żeby jednak spróbować zachęcić kobiety w ciąży, żeby się badały. Ponieważ no, nie zawsze, ja nawet z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jestem teraz w drugiej ciąży, to przy pierwszej ciąży nawet nie wiedziałam, że lekarz może dać i skierować na badania. Nie wszyscy lekarze też o tym wiedzą, nie wszystkie kobiety o tym wiedzą, nie zawsze pomyślą o tym, żeby poprosić lekarza. Mamy taki pomysł, żeby skierować też nasze kroki do szkół rodzenia. Mamy świadomość, że jest to jednak późno, ale lepiej późno niż wcale, żeby dać jakieś informacje na temat tego, że fundacja pracuje, jest i że jest punkt konsultacyjno-terapeutyczny, żeby jednak kobiety się badały.
Ostatnie 4 lata to 2-krotne wzrosty wykrywalności zakażeń wśród osób, klientów punktu konsultacyjno-diagnostycznego. W ubiegłym roku było mniej, było 15, ale już styczeń, luty, marzec pokazał, że zaczęło się statystyki wyrównywać, natomiast w styczniu mieliśmy dosyć traumatyczną sytuację, ponieważ 3 kobiety w ciąży, które przyszły sobie zrobić test, 2 z nich dostały wynik dodatni. Na całe szczęście u jednej wynik się nie potwierdził, u drugiej zakażenie zostało stwierdzone. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w większości do tego punktu anonimowego testowania przychodzą osoby, które podejmują ryzykowne zachowania i mają świadomość, że zdarzały im się sytuacje seksualne, które mogą grozić zakażenie. Tutaj natomiast przyszły 3 kobiety świadome tego, że takie badania są obowiązkowe. No, dobrze się stało, że przyszły, dobrze się stało, że ta kobieta, u której wykryto zakażenie, od razu uzyskała pomoc w poradni antyretrowirusowej. Tutaj dodać należy, tak, że dlaczego ważne jest zrobienie testów w kierunku HIV wśród kobiet w ciąży? Bo jeżeli wszystko jest ok, to test też wyjdzie ok. Natomiast gdyby niestety kobieta była zakażona, to można uratować dziecko. Wówczas wprowadza się następującą procedurę. Tak? Jeżeli zakażenie zostanie wykryte, w 2. trymestrze ciąży taka kobieta zaczyna dostawać leki antyretrowirusowe. Chodzi o to, żeby ten poziom wiremii w momencie porodu był niewykrywalny. Poród odbywa się za pomocą cesarskiego cięcia. Dziecko przez jakiś czas po porodzie dostaje leki i właściwie taka procedura daje prawie 100% gwarancji, że dziecko urodzi się zdrowe.
Tak, właśnie tak jak Adam wspominał, badanie się kobiet w ciąży jest bardzo ważne. W moim przypadku ja wiedziałam o zakażeniu, miałam odpowiednie leczenie, podczas porodu też były podawane leki i moje dziecko się urodziło zdrowe. Do tej pory były trzy badania wiremii, wszystkie wyszły negatywne. Najważniejsze jest, żeby się badać, żeby wiadomo było, wtedy można wprowadzić leczenie, dziecko dostaje później leki i jest prawie 100% szansa, że dziecko będzie zdrowe.
Każdego dnia w Polsce 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu HIV. Mówię to, no, żeby przypomnieć, że zakażenie HIV to nie jest problem, który zanika, ale wbrew pozorom wciąż jest żywy. Choroba inna niż wszystkie. Choroba, która powoduje emocje, jakiej, śmiem twierdzić, nie powoduje żadna inna choroba. To jest chyba jedyna choroba, w której momentalnie pada pytanie, jeżeli ktoś mówi, że jest chory, że zmaga się z tą chorobą, to pada pytanie, ciekawe, jak się zakaził. Nie ma takiej drugiej choroby. Jeżeli ludzie dowiadują się, że ktoś jest chory na żółtaczkę, no to taka wiadomość powoduje współczucie. Tak? Jak ludzie dowiadują się, że ktoś ma raka, również pierwsza emocja to jest współczucie. Jak ludzie dowiadują się, że ktoś jest zakażony HIV, pierwszą emocją jest strach i lęk. Dlatego nasza fundacja wkłada ogromny wysiłek, żeby przeciwdziałać stygmatyzacji osób seropozytywnych. Naprawdę w naszym pomaganiu psychologicznym, w grupie terapeutycznej, no, spotkaliśmy się z ludźmi, powiedzmy sobie, z różnych zakątków tutaj Trójmiasta. Ludzie o przeróżnych profesjach, aż po osoby z małych bardzo miejscowości, które są skazane na samotność, bo właściwie tam przyznanie się do takiej choroby, no, łączyłoby się momentalnie z wykluczeniem. W przebiegu tej choroby występują momenty, kiedy człowiek nie może być w pełni aktywny fizycznie. Po drugie, nasz system rentowy, no, też nie jest skonstruowany tak, żeby tutaj głaskać i pieścić finansowo osoby zakażone. Do któregoś roku, z tego co wiem, automatycznie przyznawano rentę. Dzisiaj HIV/AIDS jest traktowana jako wiele innych chorób, także te kłopoty finansowe też tym osobom towarzyszą. Generalnie chodzi nam o to, żeby społeczeństwo zrozumiało, że jest to choroba taka jak inne. Oczywiście, no, nieraz można powiedzieć, że ktoś ciężko pracował nad tym, żeby się zakazić. Są takie osoby, ale mnóstwo osób zostało zakażonych w sposób zupełnie inny niż to przewidywalne zakażenie, na przykład podczas seksu. No, przykładem jest Magda. Tak, spotkaliśmy się z przypadkiem chłopaka, który zakaził się podczas robienia tatuażu. Mówię to dlatego, żeby troszeczkę rozszerzyć to postrzeganie osób zakażonych. Jest to choroba, która przytrafia się wielu osobom, którzy zupełnie na to nie zapracowali.
Przypomnę, że wysłuchali Państwo audycji Sami Sobie, w której gościliśmy w siedzibie Fundacji Pomorski Dom Nadziei. W programie udział wzięli Sylwia Milczarek-Wołotko, psycholog, Aleksandra Bieniarz-Wiszniewska, wolontariuszka, Adam Chęcko, wiceprezes Fundacji, specjalista w dziedzinie terapii uzależnień, oraz Magda, młoda dziewczyna zarażona wirusem HIV. Magda Świerczyńska-Doloty, realizator Stefan Kotiuk. Kłaniamy się nisko i zapraszamy już za tydzień o tej samej porze, czyli po 22:00.